kiedy umowie zostali zamordowani, był pan dużym chłopcem, 14 lat. Jak pan pamięta, jaki to był czas?
To było rano. Mama poszła do kościoła, bo dzień wcześniej była spowiedź, a na drugi dzień można było iść do komunii, bo to wtedy nie można było tak kiedykolwiek komunii przyjąć, tylko trzeba było iść na czczo. No i jak szła do tego kościoła, to przed siódmą, tak gdzieś koło siódmej, ale wcześniej, po drodze dowiedziała, co się stało. I już do kościoła nie poszła, wróciła do domu. Tato nawet wtedy był chory, leżał w łóżku, ja jeszcze nie poszedłem do szkoły. No i wtedy dowiedzieliśmy o tym, co się stało. Ale to do mnie, jako takiego do chłopaka, jest tak bardzo to jakoś tak nie dotarło. No poszedłem do szkoły, normalnie, ale dla rodziców to było bardzo wielkie przeżycie. Szczególnie dla taty. No to była najmłodsza siostra, którą on się opiekował i ona bardzo na niego liczyła zawsze. Wiem, że siostra, która była sąsiadką naszą, siostra Wiktorii, bardzo to przeżywała, bardzo długo płakała, to syn opowiadał o tym, że mama płakała, że o Wiktosia, bo tak na nią mówili, Wiktusia nie żyje i że się wypowiedziała do synów, że ta Wiktoria się jej śniła, że przyszła i ona mówi, o to ty żyjesz, żyję, ale co ja przeżyłam, to tylko Pan Bóg wie, że taki sen miała. I mówi, wtedy od tamtego czasu się jakoś tak uspokoiła. Czyli to u niej bardzo mocno tkwiło.
Był pan świadkiem kolejnych ekshumacji ciał pomordowanych. Pierwsze miejsce pochówku Ulmów było przy domu.
Tak, tak. Najpierw zamordowano Żydów, potem Józefa i Wiktorię, na końcu dzieci. Ale został wezwany sołtys. Ale sołtys przyszedł już, było po śmierci wszystkich, już nikt nie żył. No i sołtys zwrócił się do tego Dickerta, tego komendanta żandarmerii. Dlaczego dzieci wymordowali? No bo on sobie zdawał sprawę, że to grozi. Sołtys też wiedział, że no rodzice są winni według władz niemieckich, bo, ale co dzieci winni? A to ten Niemiec odpowiedział, ten żandarm, że żeby gromada nie miała kłopotu z dziećmi, to i dzieci zastrzelili. Ale to tak naprawdę, bo ja tam nie byłem nigdy, ani po tym, ani ten. Dopiero byłem za kilka lat tam. Jak mi się sprawa Ulmów zaczęła, to tam zaprowadziłem dziennikarzy. No, ekshumacja nastąpiła zaraz po kilku dniach, bo szwagier Wiktorii, a mąż jej siostry Anieli, był stolarzem i on sporządził trumnę, no coś a la trumnie. No i odkopali te zwłoki i przełożyli do tych skrzyni. No i łatwiej potem było to ekshumować. No i z powrotem to zasypali ziemią i dopiero na 45 roku w styczniu, w zimie, odkopali to i przewieźli na cmentarz. Także oni byli ekshumowani dwa razy, można powiedzieć, tam koło domu i teraz trzeci raz, żeby te szczątki wyjąć i jako relikwie zachować. I są teraz w kościele w Markowie. No i w tej chwili obecnie przyjeżdżają pielgrzymki do Markowej. Masa ludzi tam przyjeżdża w związku z tym.
Ale tam do tego miejsca, gdzie byli pierwotnie pochowani na początku?
Nie, tam pod dom to raczej nie. Tylko na cmentarz przychodzą. W dalszym ciągu, no i do kościoła. Także teraz, ja tam byłem niedługo po beatyfikacji w kościele, no to był pełny kościół ludzi, poprzedni dzień. Często przyjeżdżają ze swoim księdzem, msza tam ksiądz odprawia. Także to jest sprawa bardzo taka znana. Ja spotykałem przed beatyfikacją, bo tam często mnie prosili, żebym przyjechał do Markowej, bo ktoś tam chce rozmawiać. Spotykałem ludzi, którzy gdzieś tam z obrzeży Polski przyjeżdżali. Swego czasu tam ksiądz do mnie podszedł, który przyjechał aż z Pomorza Zachodniego. Mówi, jest na urlopie, wybrał się w Bieszczady, to przyjechał tutaj po drodze. I bardzo dokładnie wiedział, dużo wiedział na ten temat.
Czy pamięć o Ulmach po wojnie była pielęgnowana, czy tylko rodzinnie?
To tak mi trochę trudno powiedzieć. No w rodzinie to oczywiście, to wszyscy pamiętali o tym. Tylko no, o tym się mało mówiło, bo to był taki temat no, niepopularny, taki no, z wielu może względów. Może między innymi to, że po wojnie, no to Żydzi, oni tam trochę dużo tych stanowisk takich czołowych pozajmowali, prześladowali tych, co stawiali opór po wojnie, tych tak zwanych wyklętych. To tak trochę to było źle widziane. A poza tym może trochę ich przez zazdrość, bo się zdawał, że tam interes ktoś na tym, nie wiadomo no, jaki zrobił. No jeśli tu chodzi o Ulmów, to interesu na nich nie zrobili, bo co o tym świadczy, że po zabójstwie Żydów Kokot polecił jednemu z tych, co tam przyszli wykopać groby, żeby obszukał Żydów, czy nie mają jakichś prefiozów gdzieś tam schowanych. I rzeczywiście u jednej z Żydówek było jakieś pudełko czy coś tam na piersiach z jakimiś tam prefiozami. Pewnie, że oni musieli świadczyć, bo przecież trzeba by było wyżywić, kupić gdzieś trochę żywności. No to ci złańcuta Żydzi mieli przechowane swoje jakieś tam bieliznę, tak myślę, takie rzeczy do codziennego użytku. Chodzili tam do łańcuta, do tego Lesia właśnie, który ich później zdradził. Prawdopodobnie, bo to nikt nie może powiedzieć na 100%. I stamtąd przenosili te rzeczy i potem Wiktoria to zabijała na żywność. No i poza tym ci Żydzi no, pomagali przy tych skórach, także to tak sobie razem jakoś to żyli.
Dlaczego zdecydował pan, dlaczego zaczął pan gromadzić te wszystkie informacje, zdjęcia, dokumenty?
To znaczy zdjęcia to może to inaczej jest. Zdjęcia to były gromadzone w domu rodzinnym Józefa. Jego ten najmłodszy brat, dużo młodszy, 18 lat młodszy od niego był. On jakoś to skrupulatnie wszystko gromadził, pewne rzeczy nas zapisywał i on ten materiał taki dowodowy miał. I poza tym wszystkie książki jakiekolwiek, jakieś zapisy, nawet jakieś takie notatki z wojska Józefa tam w tym rodzinnym domu były. Także było masę różnego takiego materiału, na podstawie którego można było ocenić jego osobowość. To jest zasługa rodziny Ulmów, no tego może najmłodszego brata. Ja zacząłem od tego, że wystąpiłem o przyznanie tego medalu zasłużony, a potem jak ten medal został przyznany, no to mnie pytano, kto to ma odebrać. No to wskazałem na brata, no bo to tak najbardziej był to tak upoważniony. No ale sobie myślę, on to wziął, schował do szuflady i tam będzie leżało. No to poszedłem do niego, żeby to pokazał i pomyślałem, to trzeba by to upublicznić. No i zamówiliśmy tabliczkę odpowiednią z napisem, że zostali uhonorowani tym medalem i która tu jedno życie, jakby cały świat ratował. I to przykręciliśmy z moim bratem do krzyża na ich grobie. I wydaje mi się, że to było takim punktem zwrotnym w jakimś sensie. No bo kto tam szedł, czy ksiądz nawet, widział, że coś takiego jest.
Ja tylko dodam, że w 1995 roku Wiktoria i Józef Ulmowie zostali uhonorowani pośmiertnie tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W 2010 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński odznaczył ich Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
To dostała i Wiktoria i Józef, to Order Krzyż Komandorski. To za Wiktoria i Józef. To za Wiktorię to ja odebrałem, a Józefa odebrał bratanek Józefa, syn właśnie tego najmłodszego brata Władysława.
Minęło już tyle lat od tej historii, a jest ona ciągle żywa w państwa rodzinie.
Wszyscy są jakoś zainteresowani, bo oprócz mnie no to jeszcze żyje w tej chwili dwóch kuzynów. Moich dwóch braci, którzy to pamiętają i kuzynka. No i coś tam, każdy coś nowego wniósł, to co zapamiętam. Z tym, że tamci wszyscy są nieco młodsi ode mnie. Dzieci tych Ulmów to są nasi kuzyni, tylko trochę młodsi. Także mamy tam chyba jakieś poparcie tam na górze z tego tytułu.
Rozmawiał pan z bardzo wieloma dziennikarzami. Różnymi, z różnych krajów. O co oni najczęściej pytają?
No przede wszystkim, żeby im powiedzieć, jak to wyglądało, jak to było w czasie okupacji, w jaki sposób tych ludzi przechowywano. No życie tych ludzi przechowywanych to też było niesamowicie trudne. Bo ja widziałem, jak byli przechowani u sąsiada życie, bo byłem tam na tym strychu. To ten dom teraz tam stoi, nawet jest przeniesiony do skansenu i tam jest pokazane na strychu ta kryjówka. No tam można było tylko na kolanach, bo na nogach tam się nie można było wyprostować. To było zrobione, tam były ule po pszczołach, jakieś drągi i na tym było położone siano, czy słoma, czy coś. Jak wszedł tam na ten strych, no to było siano i kawałek takiego wolnego miejsca. I oni tam prawie do 2 lata tam się męczyli. A jak nieraz czytamy różne wspomnienia, no to jeszcze w trudniejszych warunkach by przechowali. Nieraz gdzieś tam pod jakimś świńskim chlewkiem, czy pod jakąś oborą, że gnojówka na nich kapała. No coś niesamowitego, trudno sobie wyobrazić, jak tam można było przejść. Z tym, że w Markowie też urodziny Cwynarów przechowywał się Żyd, który się nazywał Segal.
On dokładnie był pana rówieśnikiem.
Tak. No to on żył na wolności, tak trzeba powiedzieć, bo się nie ukrywał, nie siedział w jakimś tam schowku, tylko normalnie tam figurował jako pastuch, czy taki pomocnik w gospodarstwie. No to jemu było łatwiej, ale też był zagrożony, bo też jakoś w pewnym momencie, a to ty jesteś Żyd. Poza tym jak szedł do kościoła, to że książkę brał pod pachę, tak jak to Żydzi noszą i to go tak trochę
demaskowało,
tak. Trzeba powiedzieć, że chyba Markowa była dość taką wioską solidarną, no bo dowód, że 26 osób się przeżyło, ten przeżył prawie, że na wolności i nikt tego nie doniósł. Jeśli chodzi o Ulbów, prawdopodobnie to zdradził ten Leś z Łańcuta, a nie ktoś miejscowy.
Goldmanowie początkowo u niego się przechowywali, u tego Lesia właśnie.
Tak, prawdopodobnie u niego się przechowywali, no ale on widocznie przestraszył się, jakie to zagrożenie jest, no i wyrzucił ich po prostu. Z tym, że oni tam jakieś wiele rzeczy u niego zgromadzili, no i on może liczył na to, że to mu zostanie i dlatego ich zdradził. Chociaż oni tam chodzili do niego w nocy, żeby przynieść coś tam, a nawet by podobno bywało tak, że nie chciał im dać, to oni siłą, bo to byli młodzi, odważni Żydzi, to i siłą pewnie odebrali. Ale jak się ktoś tam pytał, nie wiem, ktoś z rodziny naszej, czy jak, czy wy się nie boicie, że ten, do którego tam chodzicie, czy on was nie zdradzi? A oni mieli się wyrazić, że mają 105% pewności. No ale się prawdopodobnie zawiedli. No i ten Leś, ten policjant, był policjantem, nie pożył długo, bo już jak wkroczyły wojska sowieckie, w sierpniu pewnie jeszcze, został zastrzelony pod swoim domem przez ruch oporu. Także nie nacieszył się tym.
Tym majątkiem, który miał po Goldmanach.
Bo jeśli chodzi o tych żandarmów, no to został skazany tylko ten kokot. No on bardzo był gruliwy, tylko że to nie z tych wierchuszki, tak jakiś taki szeregowy żandarm. No ale on był bardzo gorliwy. On bardzo dużo ludzi zastrzelił.
Powiedzmy jeszcze o panu Mateuszu Szpytnie, bo przecież to też jest członek państwa wielkiej rodziny.
Bo ma wielkie zasługi. No to jest wnuk siostry Wiktorii. Także to jest właśnie taka bliska rodzina.
Dziś wiceprezes IPN-u.
Tak. No to on się tym zajął od strony takiej faktograficznej. On badał różne materiały i potem takie historyczne. On nawet do Niemiec jeździł, tam do rodziny tego komendanta, który kierował tą ekspedycją, który był komendantem żandarmerii w Łańcucie. A tam spotkał się z jego córką.
Która podobno nic o tym nie wiedziała, kim był ojciec za czasów II wojny światowej.
Córka była przekonana, że ojciec był bardzo dobry, że pomagał Polakom i tak dalej. Trudno się chwalić, że on mordował kogoś. No i ten właśnie Niemiec, ten komendant, on potem wrócił do Niemiec, nie był sądzony. Po wojnie w Niemczech był dawny komendantem policji. I tam dożył swojego żywota jako taki normalny obywatel człowiek.